Warto, ach warto jest żyć, drodzy Państwo. Tak śpiewamy sobie o poranku. Radio Wnet 87,8 FM Warszawa i 95,2 FM Kraków. A my teraz już z Polski przenosimy się do ciepłej Kalifornii, gdzie jest pan Wojciech Jeśman, działacz polonijny, Kongres Polonii Amerykańskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani Magdaleno, witam państwa.
No właśnie, czy w tej Kalifornii jest tak ciepło, jak myślę, czy jednak nie?
No w pewnych miejscach jak w piekle, bo tutaj dużo się różnych rzeczy pali w tej chwili. No my akurat jesteśmy dosyć daleko, jakieś 2 mile powiedzmy od tego pożaru tutaj miejscowego w okolicach Muzeum Gettiego. No, w zależności od kierunku wiatru tutaj jest gorzej lub lepiej, bo dosyć dużo tutaj jest dymów rozmaitych i opadów z tego właśnie pożaru.
Ale my o pożarze innym będziemy chcieli dzisiaj rozmawiać. Mam na myśli ustawę o numerze nie 447, o której już dużo mówiliśmy i na pewno będziemy do niej wracać, ale pojawiła się nowa ustawa w Izbie Reprezentantów, która ma duże poparcie. Pan o niej mówi. Ustawa pod tajemniczym numerem 943. Opowiedzmy o tym akcie.
Tak, to jest taka edukacyjna ustawa, która no, w pewnym sensie zaryzykuje stwierdzenie, że jest nawet gorsza niż ten akt S447, w tym sensie, że ona może tutaj zacementować na pokolenia w ogóle obraz Polski i Polaków. No, to jest edukacyjna ustawa, ona ma tutaj nazwę Never Again Educational Act, to znaczy nigdy więcej, no, nigdy więcej w sensie wojny i nigdy więcej w sensie ludobójstwa, to głównie o to chodzi. Jest to ustawa, która ma jakby stworzyć taki nowy program nauczania kwestii związanych z II wojną światową na poziomie federalnym. Do tej pory w Stanach Zjednoczonych wszystkie systemy szkolne zasadniczo ograniczają się do tutaj poziomu stanowego albo nawet lokalnego. No, to jest taki program, który ma stworzyć właśnie coś, co obowiązywałoby w całych Stanach. No, mamy tutaj 4 organizacje żydowskie, które mają ten program napisać.
Jakie to są organizacje? Czy wiemy, jak się nazywają?
Jedna z tych organizacji to jest tutaj ADL, to jest Anti-Defamation League. To jest organizacja, która zajmuje się jakby obroną tutaj przed antysemityzmem. No, jest to dosyć taka organizacja, która bardzo często wypowiada się w sposób dosyć taki antypolski, jeżeli nawet nie polakożerczy. No, jeżeli ta organizacja ma pisać ten program, czy też nadzorować napisanie tego programu, no łatwo domyślać się tutaj można, że nic dobrego tutaj dla nas z tego nie wyjdzie.
To opowiedzmy, no, panie, opowiedzmy o tym programie. Co w nim jest, dlaczego my jako Polacy możemy, czy mamy się niepokoić?
No, to znaczy tego programu jeszcze nie ma, ale on ma być tutaj napisany i to z tego, co tutaj widać zasadniczo, ten program ograniczy w dużej mierze nauczanie historii II wojny światowej do tematów związanych zasadniczo praktycznie tylko i wyłącznie z tutaj kwestiami ludobójstwa, związanymi z eliminacją Żydów europejskich. No, to jest dalece oczywiście niewystarczające w tym sensie, że II wojna światowa była czymś znacznie, znacznie większym. No, ograniczenie tego wyłącznie do kwestii tutaj eksterminacji Żydów jest oczywiście zafałszowaniem historii. No, można spodziewać się, że to właśnie w tym kierunku ma iść, dlatego że wszystkie inne jakby wątki mają być tutaj wyeliminowane z tego.
Ale skąd dzisiaj mamy wiedzę, że ten program, znaczy rozumiem, że to jest wniosek związany z tym, że takie, a nie inne organizacje mają ten program pisać, ale już jak ten program napiszą, to ten program ma być w szkołach, on ma być w podręcznikach amerykańskich, gdzie to ma się znaleźć?
No to byłby program, który właśnie obowiązywałby tutaj jako taki obowiązkowy program nauczania w szkolnictwie na poziomie podstawowym. I ten program właśnie no, byłby napisany dla wszystkich 50 stanów. I do tej pory oczywiście nic takiego tutaj w Stanach nie ma. Wszystko jakby rozgrywało się na poziomie stanowym. Każdy stan sobie pisał swoje własne programy.
Będziemy oczywiście o tym akcie 943 mówić i mu się przyglądać. Pan czytał ten akt i co tam jest najbardziej niepokojącego?
No, najbardziej niepokojące jest właśnie to zawężenie tego do kwestii zasadniczo tylko jednej, do monopolizacji jakby tego tematu tylko i wyłącznie do eksterminacji Żydów. Te inne wątki no, nie zapewniają nam żadnego miejsca tutaj, więc jasne jest, że jesteśmy być może częścią jakiejś tam narracji daleko, daleko za innymi grupami, to znaczy za homoseksualistami, za osobami nienormalnymi, chorymi psychicznie, za powiedzmy cyganami. To są właśnie takie wątki, które kompletnie eliminują nas tutaj z nauczania historii. Tym samym
tak. No,
można się domyślać, że tutaj będziemy właśnie wtłaczani w takie narracje właśnie typu polskie obozy śmierci, polskie obozy koncentracyjne. Te sformułowania tutaj się pojawiają cały czas w prasie, w mediach amerykańskich.
Dwa dni temu w Warszawie odbyła się taka konferencja pod tytułem Polska hekatomba i walka z polonofobią. Mam nadzieję, że polskie środowisko, polski rząd będzie się przyglądał tej ustawie, temu aktowi, ale już teraz zmierzając ku końcowi, to Kongres Polonii Amerykańskiej, a także Polonia w ogóle organizuje konferencję, która odbędzie się już za 2-3 tygodnie. Proszę opowiedzieć o tej konferencji, bo wiem, że jest się czym pochwalić.
No to może kongres jest jedną z organizacji, które tutaj są jakby związane z tą konferencją. Konferencja ma właśnie tutaj stworzyć taki zaczyn jakby polskiej polityki historycznej w Stanach Zjednoczonych 18, 19 i 20 listopada w National Press Club. To jest dosyć takie prestiżowe miejsce obok Białego Domu. Właśnie mamy mieć konferencję, którą nazwaliśmy Poland First to Fight. Polska, która zaczęła walczyć pierwsza. No, to jest próba tworzenia takiej narracji historycznej, która by odzwierciedlała rzeczywisty obraz II wojny światowej. Tutaj rolę Polski, polski los w czasie II wojny światowej pod okupacją niemiecką i rosyjską. No, dużo jest takich wątków, które do tej pory tutaj w Stanach były kompletnie nieobecne, o których chcemy właśnie opowiedzieć. Mamy 25 mówców z 6 krajów świata. Ma być to międzynarodowa konferencja. No i mamy nadzieję, że od tego się jakby zacznie tutaj większy jakby więcej prób tego typu właśnie tworzenia narracji, która byłaby bardziej prawdziwa i nieograniczona tylko do pewnych wątków. Więc no, zapraszamy wszystkich. Jasne jest, że dobrze byłoby, gdyby ta konferencja spotkała się z większym zainteresowaniem także w Polsce. Konferencja została stworzona tutaj siłami różnych środowisk polonijnych, no, ale jasne jest, że potrzebna jest współpraca tutaj również z Polską. W konferencji uczestniczą dwie ambasady, ambasada polska i indyjska również. Ambasada indyjska włączyła się w tą konferencję, ponieważ zaprosiliśmy tutaj do udziału w niej panią, która nam pokręciła film na temat indyjskiego Maharadży, który w czasie II wojny światowej ratował wiele polskich sierot. A to jest historia w Polsce może ostatnio troszeczkę tu i ówdzie nagłośniona, no ale zasadniczo mocno nieznana do tej pory.
Jak pan powiedział o tym haśle First to Fight, to warto przypomnieć, że dzisiaj jest rocznica zakończenia bitwy o Anglię. To właśnie w tej bitwie bardzo duże znaczenie mieli polscy lotnicy. Walczyły cztery polskie dywizjony. No i właśnie 31 października bitwa o Anglię 40 roku się zakończyła. Bardzo dziękuję za tę korespondencję. Oczywiście jeszcze o konferencji będziemy mówić. Pan Wojciech Jeśman z Kalifornii, Polski Kongres Polonii Amerykańskiej był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Drodzy państwo, jest godzina 7:27. Słuchają państwo Poranka Wnet. A Poranek Wnet to Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, a na całym świecie włączają państwo www.wnet.fm. No i tak patrzę teraz na Dariusza Konkola, który się zastanawia ze mną. Patrzymy sobie przed siebie. No to co, Tom Jones? Tom Jones. Godzina 7:32, słuchają państwo Poranka Wnet. W naszym studio fizycznie pierwszy gość, pan Jarosław Sachajko, poseł klub Kukiz 15, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Rolnictwa. Dzień dobry, panie pośle.
Kłaniam się nisko.
No to od czego by tu zacząć? Może zacznijmy od... o wywiadzie z Januszem Wojciechowskim, komisarzem do spraw rolnictwa, za kilka chwil porozmawiamy, ale myślę, że słuchaczy bardziej interesuje to, co ostatnio powiedział pan Marek Sawicki i może to zmroziło niektórych naszych słuchaczy, a co na to Kukiz 15, bo pan Marek Sawicki powiedział, że nie ma podziału pieniędzy pomiędzy środowiska, które uczestniczyły w wyborach parlamentarnych na listach PSL, wszystko idzie do tego klubu i Kukiz nie dostanie nic, ani złotówki, tak powiedział były minister rolnictwa.
Oczywiście i to jest prawda. My nawet byśmy nie namawiali Polskiego Stronnictwa Ludowego do łamania prawa. Umowa, którą zawarliśmy jakiś czas temu, była taka, że w ramach subwencji, którą dostanie PSL, będą krzewione te postulaty obywatelskie, o których my powiedzieliśmy, czyli te jednomandatowe okręgi wyborcze, odwołanie posła w trakcie kadencji,
rzecznik ustawa praw obywatelskich,
korupcyjna, tak? Wybór bezpośredni rzecznika praw obywatelskich, ale również prokuratora generalnego i sędziów pokoju, więc tutaj nie ma żadnego jakiejś prywaty.
Ale to dostaną państwo jakieś pieniądze, czy nie?
Ja może powtórzę to jedno zdanie, bo myślę, że ono mówi wszystko. PSL przeznaczy te pieniądze na to, aby te nasze postulaty obywatelskie wśród Polaków krzewić.
A żeby o nich mówić. Jak to będą państwo krzewić? To będzie przez jakieś fundacje? To będzie przez ekspertów?
Nie łamy prawa. No normalnie, no trzeba wynająć salę, trzeba gdzieś dojechać, trzeba wydać jakieś materiały. No to na to te pieniądze będą wydane. My nie potrzebujemy jako posłowie...
Czyli Paweł Kukiz będzie musiał przyjść i poprosić o te pieniądze?
Nie będzie musiał przyjść, bo na rozmowy mamy przecież cały czas i tu nie trzeba o nic prosić, bo PSL te nasze postulaty przyjął jako własne postulaty, więc tutaj nie trzeba będzie o nic prosić, bo jak pani słucha pana prezesa Kosiniaka-Kamysza, on cały czas te postulaty mówi, od nich zaczyna, że to jest właśnie odnowienie polskiej klasy politycznej, więc tu nic nie trzeba prosić. PSL będzie robił to, do czego się zobowiązał i to jest to, na czym nam zależało. Nie na pieniądzach, żeby nie wiem co, no, się jakoś wzbogacać, tylko żeby Polaków uświadamiać, że to jest naprawdę ogromna szansa do tego, aby odmienić polską klasę polityczną, żeby skończyć z tym partyjniactwem, żeby skończyć z uwłaszczaniem się polityków na pieniądzach publicznych.
Czyli na razie państwo mają po prostu dobre założenia i dobre intencje, że klub Koalicji Polskiej będzie państwu przychylny, no bo tak to trzeba nazwać,
ale
tak?
Ale klub Koalicji Polskiej to jest też nasz klub, bo klub Koalicji Polskiej, on się będzie, miejmy nadzieję, nazywał Koalicja Polska PSL Kukiz 15, jest to coś, co my stworzyliśmy.
A czemu się ma nie nazywać? Mówi pan, że mają państwo nadzieję, czyli... Są ustalenia w tej sprawie?
Są ustalenia w tej sprawie, tylko on się będzie nazywał wtedy, kiedy taki będzie zgłoszony już w nowej kadencji. Jeszcze nie mamy tej nowej kadencji. Tak, cieszę się, że pani taka jest dociekliwa, no ale nie czepiajmy się, tylko idźmy do przodu, bo myślę, że zaraz czas się skończy, a jest wiele tematów.
To nie chodzi nawet o czepianie się, panie pośle, tylko że no jednak Kukiz 15 został wchłonięty przez PSL. To nie chodzi o żadne czepianie.
No właśnie, tak? O to chodzi. I to jest czepianie, co pani w tej chwili robi, bo nie został wchłonięty.
Ale nigdzie Kukiz 15 nie funkcjonował w przestrzeni publicznej podczas wyborów parlamentarnych. No tak było chyba, prawda?
Bo taką mamy ordynację wyborczą i my właściwie w 2015 roku szliśmy z postulatem zmiany ordynacji wyborczej, żeby nie było właśnie takiego przymuszania ludzi, żeby musieli startować z innego ugrupowania. No, Solidarna Polska, czyli pan Ziobro, pan Gowin startują z PiSu. No i proszę, jak tu przyjdą, to proszę ich rzeczywiście mocno męczyć, dlaczego oni tak się zachowują dziwnie. Bo taka jest zła ordynacja wyborcza.
A jak dziwnie się zachowują?
No, nie startują spod partii Solidarna Polska albo spod partii Porozumienie, tylko z list partyjnych Prawa i Sprawiedliwości. No,
ale panie pośle, przecież wiemy, jakie było poparcie Kukiz 15 4 lata temu, a jakie jest teraz. Porozumienie czy Solidarna Polska po prostu nigdy nie zaistnieli tak na scenie politycznej jak Kukiz 15.
Ma pani rację i to, co z nami zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, czyli ta rozgrywka i nie wiem, takie polityczny wampiryzm, który został zrobiony, no jest nieetyczny, no ale naprawdę to jest wtórne. To jest naprawdę bardzo wtórne, ważniejsze jest to.
A czy wczoraj podczas posiedzenia tego PSL-u państwo byli obecni jako Kukiz 15, czy nie?
Wczoraj w trakcie posiedzenia Koalicji Polskiej byliśmy obecni. To jest jeden twór. Ja wiem, że wszyscy...
Tak ciężko to zrozumieć.
Wielu nie może w to uwierzyć, że...
No, że Kukiz z PSL-em, ciężko w to uwierzyć,
nie,
naprawdę,
że
panie pośle,
być,
bardzo
że
ciężko.
Że mogą być normalne relacje, że nie musi jeden drugiego gryźć i oszukiwać. No, a może to jest jakaś odmiana. PSL już przed wojną zrobił wielką odmianę na polskiej scenie politycznej, więc może to jest kontynuacja. Proszę w to uwierzyć.
Paweł Kukiz będzie wicemarszałkiem Sejmu?
Nie wiemy. Z rozmów z Pawłem Kukizem, on nie chce być wicemarszałkiem Sejmu, bo to jest mocno techniczna praca. A Paweł Kukiz chce robić to, co robi najlepiej.
Paweł Kukiz jest artystą przede wszystkim.
Jeździć po Polsce i mówić ludziom, że normalna Polska jest możliwa, że tutaj można zarabiać dobre pieniądze, a partie polityczne mogą spełniać i powinny spełniać obietnice wyborcze.
I już ostatnie pytanie związane z taką bieżącą polityką, a może będzie szefem klubu?
Zobaczymy, to już jest bardziej taka spokojna forma, aczkolwiek ona też jest taką formą biurową. A Paweł chce być jak najmniej tutaj w Warszawie, tylko jak najwięcej z Polakami w całej Polsce i to już robi, bo to już jeździ od 2 tygodni cały czas.
I 100% kandydaturą w wyborach prezydenckich będzie pan Władysław Kosiniak-Kamysz.
Jeżeli wyrazi taką zgodę i jeżeli te demokratyczne struktury, które są w PSL-u, jego wybiorą, to naprawdę nie obiecujmy czegoś, co jest niepewne.
Czyli mają być jakieś prawybory, tak?
W niedzielę tam w PSL-u PRL-u, proszę zobaczyć ich statut, tam od samego dołu wszystkie poszczególne struktury muszą wyrazić poparcie.
A czego pan się spodziewa po najnowszej książce Donalda Tuska, Szczerze? A jak tytuł w ogóle
niestety
się panu podoba?
Obawiam się, że mało szczerości tam będzie. To jest tytuł, który chyba ma tylko zachęcić do sprzedaży, no bo bardzo często było tak, że pan Donald Tusk jedno mówił, drugie robił. Ale to jest niestety ta klasa polityczna, która jedno obiecuje, co innego robi.
Czy Donald Tusk wróci do polskiej polityki, będzie startował w wyborach prezydenckich, jak pan uważa? Co pan wie może na ten temat?
Niczego nie wiem. To jest zupełnie bardzo odległe mi ugrupowanie, które okrutnie oszukało Polaków, bo przypomnijmy, kiedy wygrało 12 lat temu wybory, właśnie mówiło o jednomandatowych okręgach wyborczych, mówiło o tym, że obniży podatki 3 razy 15 i ludzie na to głosowali, dali im szansę, a oni ich po prostu sromotnie okłamali i niestety dzieje się to dalej. Ale bez możliwości odwołania posła, bez jednomandatowych okręgów wyborczych, bez referendów z obligatoryjnym wynikiem i o tym też właśnie była mowa 12 lat temu w kręgach Platformy Obywatelskiej, nic się nie zmieni, bo ludzie są ułomni i niestety, no jak tutaj ostatnio widzimy te różne aferki związane chociażby z NIK-iem, no popełniają błędy.
Burmistrz Włoch też jest ciekawą aferką, prawda?
Ciekawą, no kolejna porażka systemu. Był najpierw wiceburmistrzem jednej dzielnicy, trzeba byłoby sprawdzić, co tam się działo, teraz był burmistrzem innej dzielnicy.
Nasz dziennik, dzisiaj już zmieniamy temat na ten, w którym pan się czuje najlepiej jako przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa. Dzisiaj na pierwszej stronie naszego dziennika Janusz Wojciechowski alarmuje. Każdego dnia w Unii Europejskiej znika około 1000 gospodarstw rolnych. Co się dzieje w Unii Europejskiej? Dlaczego gospodarstwa rolne w tak ogromnym zakresie znikają?
Unia Europejska tu już od dłuższego czasu biegnie i to bardzo szybko i coraz szybciej na zderzenie ze ścianą w kwestii rolnictwa, bo mówi jedno, robi drugie, dorzuca kolejne zadania dla rolników. I to nie chodzi o same zadania, bo ograbia ich z pieniędzy, bo mówi, macie robić więcej, szerzej, ale my wam nie damy pieniędzy, a jednocześnie otwieramy rynki zewnętrzne, chociażby Mercosur, ale nie tylko, które nie spełniają żadnych standardów, które mają spełniać polscy rolnicy i co jeszcze gorsze, naraża się przez to polskich konsumentów na to, że oni będą cierpieli na zdrowiu.
Ten wywiad z panem Januszem Wojciechowskim, pan poseł przed wejściem do studia przeczytał, zgadza się pan co do głównych założeń, które są najistotniejsze z tego, co proponuje nowy komisarz do spraw rolnictwa?
Pani redaktor, ja się tak naprawdę zgadzam z tym wywiadem w 100%. To jest to, czego potrzebuję, ale to nie jest pierwszy taki wywiad, jaki jest w dziedzinie rolnictwa. Niestety te tezy od wielu lat się powtarzają,
ale
tylko nie są
realizowane. Ale co teraz jest najpilniejszą potrzebą dla rolników?
Nie ma takiej jednej potrzeby, która byłaby najpilniejszą. Ja sobie wypisałem wiele rzeczy, no bo w tej chwili bardzo dużo mówi się o wyrównaniu dopłat bezpośrednich i jest to bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz, ale nie najważniejsza naprawdę. Najważniejszy w tej chwili jest wygranie z ASF-em, bo on się rozchodzi po Polsce i przez to, że ten ASF tak szybko się rozchodzi, to w ostatnich 4 latach około 30% gospodarstw produkujących trzodę chlewną przestało produkować. Również napisałem o ekoterroryzmie. Coś, co ludzie w miastach o pięknych sercach są po prostu manipulowani przez ekoterrorystów. Susza i deszcze nawalne. Bezpieczeństwo żywnościowe. Jak również, dlaczego rolnicy odchodzą z pracy na roli? Bo nie ma żadnej opłacalności tej produkcji. W tej chwili od lat promowana jest produkcja wielkofermowa. Czyli idzie się na taką produkcję, jak w Stanach Zjednoczonych, w Argentynie, gdzie zwierzęta przez całe swoje życie słońca nie widzą żadnego i jedzą bardzo przetworzoną, można powiedzieć, chemiczną żywność, którą później my jemy. To jest znowu ta produkcja białka w Polsce. Żeby nie kupować za prawie 5 miliardów złotych soję z Argentyny, Stanów Zjednoczonych czy z Brazylii, tylko żeby te pieniądze zostały w kieszeniach polskich rolników.
Ale jak to zrobić, panie pośle?
Ja wiem, jak to zrobić, ale o tym były komisje rolnictwa. Metody są proste, tylko trzeba odważnych decyzji. No, nie można dalej współpracować i działać z tymi, którzy przez 30 lat niszczyli polskie rolnictwo. I to jest kolejna rzecz, którą sobie wypisałem. Związki zawodowe i izby rolnicze.
Tylko do likwidacji?
Do totalnej przebudowy. Nie do likwidacji, bo są właśnie potrzebne izby rolnicze, tylko nie takie, na jakie są w tej chwili, nie takie, na jakie wyraża zgodę Prawo i Sprawiedliwość. Bo ja napisałem już 4 lata temu ustawę o zmianie ustawy o izbach rolniczych i ona jest mrożona. Prawo i Sprawiedliwość mówił, że przygotuje swoją i nie przygotowało. Więc
Ale powiem. Też trzeba się pochwalić, bo mówi pan o tym, jak to zreformować, że polskie rolnictwo może być wzorem. Mamy największy odsetek młodych rolników do 35 roku życia i najniższy 10% odsetek wieku emerytalny, powyżej 65 lat, mniej niż 10%. Czyli nie jest jeszcze tak źle, że młodzi chcą być.
Jest bardzo źle i młodzi chcieliby, ale nie są. To jest takie, powiem troszeczkę, jednak nieprawda. To jest taka statystyczna prawda. Bo jak pojedziemy na przykładowo wieś, to na wsi takich rolników, którzy rzeczywiście są rolnikami, jest 3-4 osoby, a reszta dzierżawi.
Czyli co, dopłaty?
Ta młodzież,
dopłaty,
o której tu jest mowa, jest za granicą.
Większe dopłaty, co jeszcze?
Tak jak powiedziałem, obywatelski program rolny Kukiz 15, który kilka lat temu jest napisany, jest on na stronie sahajko.pl. Tam jest cały zestaw rozwiązań, łącznie z projektami ustaw, które powinny być przyjęte, a są mrożone, więc mam nadzieję w tej kadencji na znacznie większą współpracę niż była ostatnio.
I jeszcze na koniec, w Polsce tylko w latach 2013-16 było ponad 100 tysięcy, drodzy państwo, 100 tysięcy gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej. Wszystko importujemy. Dlaczego?
Bo nie ma opłacalności tej produkcji, nie ma powiązania rolnika z konsumentem, bo tam się pomiędzy rolnika a konsumenta wepchnęły różnego rodzaju korporacje, które okradają konsumentów z dobrej żywności, a rolników z ich pieniędzy. To jest to, o czym ja mówię już 4 lata i tak niestety mówię odosobniony.
Mogą państwo sobie więcej przeczytać na stronie pana posła, pan Jarosław Sachajko, poseł Kukiz 15, Koalicja Polska, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Rolnictwa, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i zapraszam na sahajko.pl.
Godzina 7:46. Słuchają państwo Poranka Wnet.